projektem można nazwać wiele rzeczy w życiu i zawodowym, i prywatnym, więc jak sobie odkryjemy pewne teorie, to się okazuje, że wcale to nie jest taka czarna magia. Może trochę zdradzę i wyprzedzę. Agnieszka powiedziała, że usłyszała o takiej firmie i o Mariuszu Kapuście i że jest na YouTubie i żebyśmy sobie zobaczyli, czy to jest to, o co nam chodzi. I faktycznie kilka odcinków sobie obejrzeliśmy, każdy z nas, Mariusz, także tutaj kupiłeś nas pasją, profesjonalizmem i jakby słychać, widać i czuć, że wiesz, o czym mówisz.
Cześć, nazywam się Mariusz Kapusta, prowadzę butik doradczo-szkoleniowy Leadership Center, w którym uczymy, jak rozpoczynać i kończyć z sukcesem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, a to nie brakuje problemów i pomagamy te problemy rozwiązywać, wdrażając podejście projektowe, wdrażając narzędzia i rozwijając liderów projektów w Akademii Lidera Projektów. A dzisiaj chciałem Was zaprosić na tym kanale, dzielę się wiedzą w zarządzania projektami, więc jeżeli ten temat Was interesuje, to zasubskrybujcie ten kanał albo lajkujcie ten podcast, żeby o nim pamiętać. A dzisiaj zapraszam Was do rozmowy z Agnieszką, w którą pracowaliśmy właśnie nad wdrożeniem podejścia projektowego w bardzo ciekawej branży, w bardzo ciekawym zespole. Serdecznie zapraszam. Cześć, dzień dobry, witajcie. Dzisiaj moim gościem jest Agnieszka i będzie w kategorii czarnych łabędzi. W czarnych łabędzi to zaraz się wyjaśni, czemu w kategorii czarnych łabędzi. Nie wiem, czy Agnieszka, ty lubisz łabędzie.
To znaczy nie mam jakiegoś sentymentu ani anty, także
neutralnie. Dobra.
Natomiast zaintrygowałeś mnie na początku.
Okej, to dobrze, bo jakbym użył jakiejś metafory, której nie wybrałem, to o narzędziach będziemy mówić, bo spotkaliśmy się o tym, żeby porozmawiać właśnie o zarządzaniu projektami w czarno-łabędziowym podejściu, a dlaczego czarno-łabędziowym, to zaraz wyjaśnię, co mi tam chodzi po głowie, żeby ustawić to nasze spotkanie z wami na dzisiaj. Z Agnieszką pracowaliśmy razem w zarządzaniu projektami pod kątem szkoleń, więc ja chcę się pochwalić, jak fajnie to zrobiliśmy i jednocześnie, żeby nie ukrywać intencji, to mamy w głowie, ale jednocześnie chciałem Wam pokazać po prostu, jak to wygląda w praktyce, w ciekawych case'ach, że projekty są wszędzie i zacznijmy może w takim razie po Bożemu. Agnieszka, jakbyś kilka słów mogła o sobie opowiedzieć, żeby ludzie wiedzieli, kto jesteś.
Okej. To znaczy tak, tutaj jestem bardziej zawodowo, więc może zacznę od firmy. Pracuję w firmie Generali, jak to mówię, jestem już pełnoletnim pracownikiem z dużym stażem, także moje doświadczenia, jeśli chodzi właśnie o tą część zawodową, są mocno szerokie, bo zaczynałam od sprzedaży, potem byłam trenerem, miałam swój zespół trenerski, trochę zarządzałam sprzedażą i ostatni okres jestem menadżerem działu wdrożeń i projektów właśnie w departamencie, który ma rozwijać właśnie sprzedaż, biznes właśnie ubezpieczeniowy. Reprezentuję firmę Generali, więc pewnie części z Was jest znana to firma. Ja nie chcę mówić o historii, bo jak sobie wczoraj zerknęłam w tą naszą datę, to za kilka lat się okazuje, że firma będzie miała 200 lat, więc to nie o tym.
Czyli solidna pełnoletność.
Tak, tak. Jeśli chodzi o Generali, solidna, w Polsce krócej, była w okresie międzywojennym i teraz od 20 kilku. Natomiast faktycznie ja sercem przez te kilkanaście ponad lat z Generali. No, jak sama nazwa mówi, jak kojarzycie pewnie to ubezpieczenia, wychowałam się na ubezpieczeniach życiowych, czyli misją tych ubezpieczeń jest to, żeby dbać o to, żeby ludzie w trudnych sytuacjach życiowych, czyli jakaś choroba, wypadek, mieli wsparcie finansowe, żeby mieć pieniądze na leczenie, na rehabilitację, czy dostęp do jakiejś większej wiedzy medycznej, nie tylko w Polsce, ale i za granicą, ale później też pokochałam ubezpieczenia majątkowe, czyli tą część, gdzie chronimy nasz majątek, nasze mieszkania, samochody, firmy i inne elementy. Także duża, duża różnorodność przez ten czas, duża różnorodność w zakresie obowiązków. Natomiast z Tobą spotkaliśmy się, ponieważ znowu na moim etapie zawodowym przeszłam jakby na kolejny etap i stąd poszukiwania kogoś, kto pomoże nam poukładać tematy projektów.
I do tego to też jeszcze dojdziemy, bo we wtorek pojawił się magiczny Mariusz, który wywiązał problemy i tu dochodzimy do tej czarno-łabędziowości, ale jeszcze nie, zaczekamy jeszcze z czarno-łabędziowością, bo tak, zawodowo, tak, tutaj rozmawiamy zawodowo, natomiast jak ja poznaję ludzi, pytam, co lubią robić, jak nie pracują i ty masz bardzo fajny, bardzo fajną pasję, albo przynajmniej fajnie nazwaną.
Bardzo fajną pasję, faktycznie. I tutaj znowu ja jestem długodystansowcem, więc faktycznie w zeszłym roku obchodziliśmy 5-lecie naszego stowarzyszenia. Stowarzyszenie nazywa się Kijowe Ladies, więc może części z Was już coś powie. Jakiś czas temu, ja mam bliźniaki jeszcze, może też tak powiem, dzisiaj chłopcy mają, w styczniu kończą 16 lat, więc po tym okresie trochę zawodowych tematów i siedzenia i zajmowania się dziećmi stwierdziłam, że zrobię coś dla siebie i stąd pojawił się Nordic Walking. Nie chcę opowiadać całej historii, ale z kilkoma mamami z klasy poszłyśmy na zajęcia i tak się zaczęła nasza pasja, bo faktycznie przez 5 lat ponad już chodzimy z kijami, uprawiamy Nordic Walking. Też pewnie niektórych zaskoczę, bo po pierwsze część z nas jest instruktorkami, czyli też są pewne zasady wchodzenia z kijami właśnie Nordic i uprawianiem Nordic Walking. Dodatkowo jeszcze też powiem, że bierzemy udział, część z nas, z naszego stowarzyszenia bierze udział w zawodach, albo jako uczestnicy, albo jako sędziowie, więc jest to też sport, może dużo powiedziane, bo bardziej rekreacja, która cieszy się coraz większym powodzeniem i to nas też bardzo cieszy w Polsce. Od kilkunastu lat, gdzie pewnie Nordic Walking bardziej był kojarzony z taką dyscypliną czy z uprawianiem spacerów przez seniorów, coraz więcej młodych ludzi faktycznie zakochuje się w Nordiku i to nas bardzo cieszy z dziewczynami. Także Kijowe Ladies, jak będziecie kiedyś w Kielcach, to oczywiście zapraszamy do nas na zajęcia, zarazimy Was na pewno pasją i zachęcamy do tego, żeby faktycznie z tym Nordikiem się zapoznać.
A jutro, pojutrze chodzicie gdzieś?
Sobota, niedziela.
Sobota, niedziela.
Sobota, niedziela, tak, już niestety. I nie ma nie mrozy, więc nawet jak jest minus 10, tak jak dzisiaj, czy minus 6, czy minus 10, dla nas.
Ja pytam, bo się dzisiaj wieczorem wybieram do Kielc tam na szkolenie. Ale no, teraz, tak, czemu w ogóle, bo ty Mariusz, ale w ogóle dopytuję, bo mówimy o ludziach, projekty są dla ludzi i fajnie, żebyście wiedzieli, kto do Was mówi i w perspektywy zawodowej, i w perspektywy też prywatnej. Nazwa Kijowa Lady mnie urzekła, bardzo pasuje w takim trybie na luzie. I teraz ta moja czarna łabędziowość, do czego chciałem nawiązać. Nie? Czarne łabędzie to jest z tych wydarzeń pojawia się nie wiadomo coś i bardzo rzadko trudno przewidzieć. Ja się odnoszę do zarządzania projektami dotyczącego sprzedaży, bo kiedyś wymyślałem, że znalazłem niszę, że wow, mało kto robi szkolenia z zarządzania projektami dla sprzedaży, to w tej niszy się odnajdę, połączę ogień wodą. Okazało się, że to nie jest takie proste, dlatego że to nie jest, trzeba mieć pewien poziom świadomości, na poziomie sprzedaży, czy wsparcia w sprzedaży, cokolwiek, żeby podchodzić do tego projektowo, dlatego o tym mówię w tej perspektywie i cieszę się, że o tym rozmawiamy, bo w sprzedaży, w ogóle w całym podejściu, no to zarządzanie projektami ma przyszłość. Ja nie wstawiam tego na naszą główną działalność, bo bym nie wyżył, ale myślę, że po prostu z czasem to właśnie będzie działało. No i teraz tak, o firmie wiemy, bo znacie, Agnieszkę gdzieś tam też poznaliście w tym momencie, no i teraz porozmawiamy o tych wyzwaniach. Co sprawiło, że zaczęłaś szukać jakiegoś rozwiązania pod kątem zarządzania projektami dla zespołu?
To znaczy w październiku 2022 roku dostałam nową propozycję przyjęcia zespołu, który właśnie zajmuje się zarówno wdrożeniami, jak i projektami. Jesteśmy takim, no, tak jak Mariusz powiedziałeś, chyba nietypowym do końca zespołem, bo jesteśmy na pograniczu trochę sprzedaży i innych departamentów właśnie w naszej firmie. Mocno zwracamy uwagę, ponieważ jak sam wiesz, ja jakby jestem wychowana na sprzedaży, czyli mocno zwracamy uwagę na to, żeby w tych rzeczach, które robimy, był ten element biznesowy, pragmatyczny i żeby to, co robimy, miało później użyteczność dla naszych sieci sprzedaży. I stąd Ponieważ tak, tworzyliśmy nowy zespół, część osób już miało doświadczenia w projektach, bo była Paulina, która już prowadziła projekt, Ola, która jest product ownerką i Michał, który jest analitykiem, ale miałam też dwie nowe osoby, Kasię i Agnieszkę. To była rekrutacja wewnętrzna, dziewczyny do tej pory zajmowały się trochę innymi tematami, więc jako menadżer stwierdziłam, że zależy mi na tym, żebyśmy wszyscy gdzieś tam w tą naszą wiedzę o projektach sobie wyrównali, to nie wiem, czy to dobre słowo, ale żebyśmy sobie jakby to poukładali, bo każdy jakieś doświadczenie ma, zresztą na szkoleniu też wspólnie mówiliśmy, że projektem można nazwać wiele rzeczy w życiu i zawodowym, i prywatnym, więc jak sobie odkryjemy pewne teorie, to się okazuje, że wcale to nie jest taka czarna magia. Natomiast zależało mi na tym, żeby faktycznie część rzeczy uporządkować, część rzeczy wzmocnić, pokazać, co wiemy, czego jeszcze nie wiemy, ale też to, co było takim kluczem przy wyborze firmy szkoleniowej, to ja nie ukrywam, ponieważ sama jestem praktykiem i lubię pracować z osobami, które są praktykami i mają pasję, no to właśnie był ten element, żeby to był ktoś, żeby to była firma, która ma nie tylko doświadczenia w szkoleniach, ale faktycznie tych projektów zrobiła wiele i ktoś, kto żyje tym. Także może trochę zdradzę i wyprzedzę. Agnieszka powiedziała, że usłyszała o takiej firmie i o Mariuszu Kapuście i że jest na YouTubie i żebyśmy sobie zobaczyli, czy to jest to, o co nam chodzi. I faktycznie kilka odcinków sobie obejrzeliśmy, każdy z nas, Mariusz, także tutaj kupiłeś nas pasją, profesjonalizmem i jakby słychać, widać i czuć, że wiesz, o czym mówisz. O tak.
No cieszę, bo ja się zastanawiałem, jak ja zaczynałem sprzedaż, jak ja w ogóle sprzedawałem na początku, nie? I to chodziło, widziałem, że chyba pasją i tak dalej, bo na początku nie miałem zielonego pojęcia, o to chodzi na zasadzie, słuchajcie, to jest zajebiste, zaufajcie mi, dopiero w pewnym momencie mi się gdzieś pojawiła świadomość, że w ogóle trzymam, ale to jest świetne i stwierdziłem, że im bardziej tego się trzymam, tym lepiej, więc cieszę się, że to zadziałało. No to teraz, gdzie są projekty u was, nie? Bo to jest dział, wsparcie sprzedaży i tak dalej, projekty są wszędzie, a twoje konkretne, jakiego typu rzeczy robicie, które pod projekty można podciągnąć?
To znaczy tak, ogólnie naszą ideą jest to, żeby, tak jak mamy nazwę, tak, dział wdrożeń projektów, czyli sprawnie wdrażać różne rozwiązania, które finalnie trafiają do naszych klientów. Tym naszym takim pośrednim klientem jest właśnie sieć sprzedaży, natomiast to, co jest ważne, to sieć sprzedaży pracuje bezpośrednio z naszymi klientami, czyli z osobami, które kupują ubezpieczenia, które ja często, zresztą każdy z nas tutaj w naszej branży mówi o tym, że ubezpieczenia dobrze jest mieć, natomiast no nie polecamy i życzymy, żeby nie trzeba było z nich korzystać. Natomiast to, co nam przyświeca w misji, to, żeby faktycznie tworzyć rozwiązania dobre dla klientów, jeśli chodzi o zakres, ale też wszelkiego rodzaju procesy, narzędzia, które pomagają w zawieraniu tych ubezpieczeń, później w serwisowaniu tych ubezpieczeń. Zależy nam taką misją też firmy jest to, żebyśmy mieli klienta, klient był z nami na całe życie, tak? Czyli te rozwiązania, które tworzymy z wizją tego, żeby nasz klient docelowy był faktycznie zadowolony, jeśli już musi skorzystać z tego ubezpieczenia, to też żeby wiedział, że faktycznie może się dzięki nam w tej niekomfortowej często sytuacji czuć jednak trochę bezpiecznie. I to, co, gdzie my mamy projekty, to trochę jest tak, że sprzedaż działa tu i teraz, bezpośrednio się spotyka z klientami, natomiast mój zespół jest takim zespołem trochę, który idzie krok do przodu, czyli patrzymy, co będzie za chwilę, czyli spotykamy się, bo od tego zaczynamy nasze projekty, spotykamy się z szefami sprzedaży, ze sprzedawcami, którzy mają bezpośredni kontakt z klientem, rozmawiamy o tym, czego brakuje w naszych ubezpieczeniach, w naszych procesach, co jeszcze możemy robić lepiej, żeby nasi klienci byli zadowoleni, no i wspólnie właśnie budujemy sobie te projekty, czyli zaczynamy, jak to, bo ja zaczynam od sprzedaży, mocno dla mnie zbliżone, bo z klientem przecież robimy analizę potrzeb, nie sprzedajemy gotowego rozwiązania, tylko staramy się go trochę bliżej poznać, tak jak ty to dzisiaj też zresztą zrobiłeś na początku naszego spotkania i dopiero potem dopasować rozwiązanie, no bo my jesteśmy specjalistami i się najlepiej w tym znamy, natomiast to klient sam wie, czego potrzebuje, jak wygląda jego życie i w których obszarach możemy pomóc. I tutaj podobnie jest ze sprzedażą, tak? Czyli zaczynamy od sprzedaży, potem przekładamy ten język sprzedaży na język IT, na język compliance, sprawdzamy z prawnym, z innymi departamentami, jak to poukładać. No i potem naturalnie po tym, jak już projekt powstaje i kończymy go, wdrażamy, ale też to, co jest dla nas ważne, sprawdzamy, czy to działa. Czyli nie kończymy na samym wdrożeniu projektu, tylko znowu cały czas jesteśmy z tą sprzedażą, czy działa, czy nie trzeba czegoś zmodyfikować, usprawnić, uprościć, ulepszyć jeszcze. I to jest taka nasza praca, taka tak wygląda misja chyba tego mojego zespołu, bo na tym bardzo zależy robić coś, co potem jest praktyczne i użyteczne dla klientów generalnie.
Działa, to jest takiego charakterystycznego w tej pracy waszego zespołu, bo jak ja sobie myślę, dobra, wspieramy sprzedaż, łączycie kilka działów, to przychodzi sprzedaż, no w zasadzie znajdź mi coś, co sprzedajemy na wczoraj, potrzebujemy tutaj target, ciśniemy kombinuj, na wczoraj ma działać i jedziemy. To jest mniej więcej ten typ klienta wewnętrznego?
Trochę tak, czasami tak jest faktycznie, bo jak wiemy, wszyscy sprzedaż ma, jakby potrzebuje też wyników tu i teraz i ma klienta tak naprawdę teraz i klient czegoś oczekuje i najlepiej jakby to było na wczoraj. Natomiast wiemy, że w projektach tak to nie działa, więc gdzieś tam próbujemy połączyć to, pogodzić ten ogień z wodą. I czasami mamy presję czasu, dlatego my cieszy, że faktycznie czasami dowozimy terminy czy projekty, które nie do końca nam się na początku wydają realne. I stąd też pomysł między innymi właśnie na to, żeby mieć dobrą narzędziówkę, żeby dobrze wiedzieć i co mamy zrobić, po co mamy to zrobić, jakie są oczekiwania, poukładać sobie ten plan, czyli to wszystko, o czym mówisz w 12 pytaniach, tak? Bo te 12 pytań to dla mnie, dla osoby, która faktycznie jest praktykiem i w sprzedaży, i w trenerstwie, jeżeli możemy coś uprościć i trochę więcej zainwestować czasu na początku, po to, żeby nam potem było łatwiej, po to, żeby potem nie wyskakiwały nam jakieś króliki z kapelusza, to ja jestem za tym. I faktycznie po tym szkoleniu z tobą jeszcze bardziej sobie poukładaliśmy to i potwierdziliśmy, że lepiej zainwestować 5 minut na początku więcej, żeby potem mieć godzinę zysku dla siebie.
Do przodu, generalnie ciekawa misja, po prostu pozbywamy się królików. Ja już mi się objawiła metafora.
Już zacząłeś od łabędzi, pojawiają się króliki.
Mamy łabędzie, króliki, to już pójdziemy tą zwierzętą metaforą, nie? To jest generalnie to sprzedaż była jak... Zastanowimy się nad tym chwilę, bo wracając do tych projektów na wczoraj, bo tak jak na fundamencie, też sobie pracowaliśmy na takim projekcie akurat chyba w czasie szkolenia, albo tuż przed szkoleniem się pojawił projekt typu wszystko na wczoraj za darmo, tak w skrócie, ale żeby sobie można to ustawić. To tak było, nie? Że tuż przed,
tak, była to promocja, tak, mieliśmy wdrożyć promocję dla naszych klientów, którzy kupują ubezpieczenia właśnie komunikacyjne, no i jak powiedziałeś już wcześniej, oczekiwania biznesu były, już wdrażamy, my widzieliśmy ogrom tematów, zadań, które gdzieś tam po drodze nas czekają, no i słuchaj, to co jest ważne po szkoleniu, to, że faktycznie ten projekt został zakończony sukcesem, w terminie, może nie idealnie takim, jakby oczekiwał biznes, ale też nie aż tak odległym, jak pierwotnie zakładaliśmy, więc bliżej byliśmy tego terminu biznesu niż tego pierwotnego, więc efektywność pozytywna.
Super, bo to tak sobie myślę z tej perspektywy, znowu wchodząc na meta poziom, żeby sobie wyobrazić, ale ja nie mam działu w sprzedaży, jak to się odnosi do mnie, nie? No wyobraźcie sobie klienta wewnętrznego, albo jakiegokolwiek klienta, który jest bardzo mocno napalony na wynik i bardzo mu zależy, bo od tego bardzo dużo potrzebuje, nie? No i w tym momencie, jak chcesz być bardzo miły dla tego, żeby klient dowiózł i idziesz za nim, słuchając to, co robi, to moje doświadczenie, to pogadajmy, zakończy się najprawdopodobniej katastrofą, bo właśnie spanikowane stado sprzedaży, klientów, czy cokolwiek, strusi, nie? Jak jesteśmy w tą stronę, i ty nagle dołączasz, biegniesz nimi i próbujesz się dowiedzieć, o co chodzi, to chyba nie jest właściwa strategia, żeby zapanować nad tym, trzeba było, hej, to tutaj trochę musimy stado przekierować. Dobrze rozumiem, że to jedna z takich...
Dokładnie tak. Słuchajcie, no ale dobre przygotowanie, teoria, ale też nasze doświadczenie, bo jakby cały mój zespół wywodzi się ze sprzedaży w taki czy w inny sposób i faktycznie zna te produkty, zna te ubezpieczenia, które jako firma oferujemy, i to jest też duży plus właśnie przy projektach, tak? To, że mamy doświadczenie, możemy wykorzystać swoją wiedzę. Nie jest to temat dla nas zupełnie obcy, więc to też jest plusem. Z drugiej strony no, mamy tą pokorę, że wiemy, że trzeba trochę czasami zwolnić, żeby za chwilkę przyspieszyć, tak?
Mhm. Jeszcze tutaj też dorzucałem komentarz, bo najczęściej, nie, jak pracujemy fundamentem albo jak sprawdzamy, większość ludzi ma doświadczenie w prowadzeniu projektów, a fundament czy 12 pytań ma dać wspólną strukturę, wspólny szkielet do pracy razem nad tym. I tak jak my na szkoleniach bierzemy jakiś, albo robimy abstrakcyjny case, albo pracujemy na realnym case'ie, tak jak tutaj mieliście realny case, on wpadł idealnie, dobra, to przeróbmy sobie ten projekt i przepracowaliśmy od razu całą tą metodę na projekcie, to działa wtedy najlepiej. I tak mówiąc też, że to jest, zabawa polega na tym, że to, czego my uczymy, to nie, że przedefiniujemy wszystko i pracujemy z ludźmi, którzy totalnie nie potrafią robić projektów i nic w życiu nie zrobili i nagle zaczną działać, tylko po prostu dodajemy do tego trochę więcej świadomości, żeby podnieść efektywność. I tutaj po prostu tak naprawdę my zrobiliśmy dosyć dużo i bardzo szybko na tym projekcie, tak na żywca. Co dla Ciebie było takie najbardziej wartościowe z tych naszych warsztatów?
To znaczy ja przed spotkaniem, nawet dzisiejszym naszym, też rozmawiałam trochę z zespołem, tak z perspektywy czasu, już minęło już kilka miesięcy, ponieważ sama byłam kiedyś trenerem, więc wiem, że czasami, nie chcę tutaj źle powiedzieć, ale czasami jest tak, że idziemy na szkolenie, potem ta wiedza gdzieś tam nam umyka, nie stosujemy tego, czego się dowiedzieliśmy, więc bardzo nam tutaj zależało wspólnie z zespołem, żeby faktycznie po tym szkoleniu po pierwsze, wybierając szkolenie, zadbać o to, żeby ono było dostosowane do naszej pracy. Po drugie, żeby po tym szkoleniu faktycznie kilka elementów minimum wykorzystać w tej pracy. Więc no powiem Mariusz tak, pozytywnie korzystamy z wiedzy. To, co na pewno nam to było poukładanie całego procesu. Te 12 pytań dla mnie jest genialnych. Faktycznie pozwoliłam sobie dzisiaj zabrać kartki, one gdzieś tam nam towarzyszą i faktycznie przy nowych projektach sobie te pytania przypominamy, uzmysławiamy. Pewnie każdy z zespołu wziął też dla siebie trochę co innego z tego szkolenia. Rozmawiałam, że ktoś na przykład mocno skoncentrował się na tym, jak ważne są role w projekcie i jak ważne, żeby zdefiniować i też nie oczekiwać od siebie, tu akurat mówię o kierowniku projektu, kierownik nie jest od tego, żeby był ekspertem, nie jest od tego, żeby wszystko zrobił za innych, tylko faktycznie ma skoordynować, poprowadzić ten projekt i monitorować, zaplanować, odpowiedzieć sobie na kluczowe pytania, natomiast faktycznie dobrze jest też dobrać sobie dobry zespół, tak, to też mocno nam wybrzmiało, czyli role w projekcie to jest to, co mocno zapamiętaliśmy. Druga rzecz, którą też zapamiętaliśmy, to też rola trochę, pokrywa się to z tym pierwszym, rola sponsora, tak, bo wiesz, wiemy, ci z nas, którzy prowadzą projekty mniejsze, większe, to nie jest tak, że zawsze jest kolorowo. Życie jest życiem, więc nawet jak sobie coś zaplanuję, gdzieś tam nagle coś mi wyskoczy, jakiś problem, jakieś ryzyko, coś, czego no nie da się przewidzieć, bo nie da się w pracy kilkumiesięcznej przy projekcie przewidzieć wszystkiego na początku. Czyli rola też sponsora, powrót do tych pytań, bo te pytania, one są, tak jak powiedziałam, ważne na początku, ale też jeżeli mamy na nie odpowiedzi, to w pewnym momencie pomagają nam wejść na odpowiedni jakby kierunek projektu, tak? Bo czasami wiemy o tym, że gdzieś tam te priorytety w firmie mogą się zmienić, czy zespół trochę nam się zmienia, rotuje, albo coś się zdarza, na co nie do końca mamy wpływ, więc jeżeli dokładnie wiemy, po co jest ten projekt, co mamy dowieść i jaki był cel biznesowy, to nawet jeżeli lekko coś modyfikujemy, no to i tak dowieziemy ten efekt biznesowy, bo to jest to, na czym my powiedzieliśmy, pracujemy w naszym zespole, tak, żeby faktycznie na koniec projektu nasi klienci mieli coś, co faktycznie przenosi ich do przodu, co daje im tą wartość dodaną. Czyli role, poukładanie chyba procesu, to są takie dwie główne rzeczy. Chyba danie sobie takiej pokory też, że że nie wszystko da się przewidzieć, że te problemy się pojawiają. Jak sobie rozmawialiśmy, bo jest taki element też na szkole, nie wiem na ile zdradza, ale może też mam nadzieję zachęcić.
Możesz trochę, no dobra, trochę zdradzaj.
Tak, bo to nie mówimy tylko o fajnych, miłych rzeczach i przyjemnych, mówimy też wprost i faktycznie to sobie mocno, Mariusz, w twojej firmie szkoleniowej też cenimy, że nie unikasz problemów, ryzyk i o tym mówiliśmy. Jak sobie wypisaliśmy te problemy, to też się okazuje, że te problemy często się powtarzają w projektach, więc doświadczenie to też jest nasza siła, bo na pewne sytuacje w projekcie potrafimy reagować, albo przynajmniej nie przestraszyć się, tylko mamy ten spokój i jakby wiemy stop, robimy stop i mówimy okej, okay, to nie grząśniemy w problemie, tylko szukamy rozwiązań, tak? Zgodnie z ideą. Także mówiliśmy i o tych rzeczach, które mają poukładać, ale też o tych rzeczach, które mogą gdzieś zaburzyć, o ryzykach, o problemach i jak sobie z tym radzić, tak?
Ja, tak jak mówiłaś odnośnie tego nieunikania problemów i tak dalej, bo to od początku moje założenie jest takie, no, jak mówimy, że wszystko wygląda jak świat Disneya, tutaj super misja, klienci tam zadowoleni z ubezpieczeń i tak dalej, i wszystko super, fajnie, i pod spodem jest backend, na którym trzeba zrobić, żeby to faktycznie działało. Ja ciekawostkę wrzuciłem, to może dla ciebie i też dla wszystkich, odkryłem ciekawą rzecz chyba, bo przeglądałem książkę o buddyzmie. I chyba w niej napotkałem się na tym, że bardzo dużo ludzi, albo w którymś kursie medytacji, że największy problem dla nas powoduje to, że wkurzamy się, jak świat nie jest taki, jak powinien być, tylko jest taki, jaki jest. Nie? Ja zauważyłem u siebie też, że kurde, to powinno działać inaczej, nie? I to mnie wkurza, że nie jest tak, jak być powinno. I mówię, kurde, to faktycznie jest taka ciekawa obserwacja, że nie tylko kieruje, nie, świat powinien być inny, sprawiedliwszy, poukładany, etc., albo projekty to powinny być przemyślane, zrobione, etc. A jak się popatrzy i zaakceptuje świat, to on dokładnie taki nie jest, nie? I teraz albo masz opcję, że cię wciągną te stado strusi i tam cię przemieli, etc., albo sobie wbudujesz jakiś link pomiędzy tym, okej, okay, jak spróbować się zbliżyć do tego świata, żeby był bardziej poukładany. I to moje myślenie o zarządzaniu projektami jest tak naprawdę, to jest po to, nie? Ta cała zabawa, żeby tą swoją rzeczywistość połączyć z tym światem, który nie do końca taki jest, i faktycznie na tych problemach popracować. Czyli tak, 12 pytań, role...
Bez dwóch zdań, polecam gorąco. Role... Prostota, uproszczenie i merytoryka w jednym.
Super, miód na moje uszy. Te karty, które Agnieszka pokazywała, to tak generalnie będzie trochę w sprzedaży. Link do kart możecie znaleźć w sklepie, ale to są karty właśnie, które później, przynajmniej wiemy, że to jest we szkolenia, na pewno każdy wyniesie. Karty, gdzie można sobie w rozpoczynając każdy projekt zadać dlaczego, po co, dla kogo, po czym poznasz i tak dalej, żeby to zawsze działało. I fajną rzecz powiedziałaś o tym, że każdy wyniósł swoje trochę coś innego. No bo trochę wyjdzie kurde coachingowe pierdololo, a może nie, bo każdy trochę czego innego potrzebuje, albo inna rzecz musi kliknąć trochę w głowie, chociaż fajnie, że te wspólne zadziałały. Okej, okay. Ale jeszcze trochę o te projekty dopytam, nie? Bo mówiliśmy, okej, okay, dobra, wchodzimy, etc., a świat nie zawsze jest taki totalnie Disneyowy. Jaki taki problem, z jakimi takimi problemami, wyzwaniami, nie, bo w dużych firmach nie ma problemów, z jakimi wyzwaniami przy projektach się mierzysz najbardziej? Bo ja nazwałem jedno, ale może jest więcej takich, które...
Znaczy, przytoczony przez ciebie czas, no my pracujemy ze sprzedażą, czyli faktycznie często jest tak, że te rozwiązania, które mają ulepszać ofertę dla klienta naszego docelowego, chcielibyśmy mieć tu i teraz. Z jednej strony świat idzie w takim kierunku, że jest duża digitalizacja, natomiast no jak sami dokładnie wiemy, jeżeli mamy coś zrobić IT-owo, no to nie da się to zrobić w ciągu jednego dnia, jeśli chcemy to zrobić dobrze. I znowu to jest ta zasada, że lepiej trochę więcej czasu zainwestować na początku, żeby później było mniej błędów i żeby to było bardziej skuteczne. Druga rzecz, to pewnie większość z nas spotyka się też z tym problemem, że do projektu angażujemy osoby, których jakby zadaniem zawodowym nie jest tylko praca w projekcie, czyli mają inne obowiązki również, więc to zarażenie ich tą pasją, o której trochę mówimy, taką projektową, żeby tak jak w tym kawale, gdzie budowlaniec mówi, że buduje katedrę, a drugi mówi, że stawia cegłę na cegle, czyli żeby jednak faktycznie, nie wiem, czy to rola Piema, czy kogoś, kto Piema wesprze w tej roli, ale żeby faktycznie każdy z zespołu czuł, że robi coś fajnego, coś ważnego, coś użytecznego, jak ważna jest jego rola w tym projekcie, no to jest coś, co też mocno nam przyświeca, natomiast no to też zdajemy sobie sprawę, że są priorytety, jest szef, który też czasami wymaga i dla szefa czasami coś jest ważniejsze, więc pewnie to jest ten drugi projekt. Koszty, trochę mówimy o tym takim trójkącie chyba projektu, tak wasz. Z tego, co pamiętam ze szkolenia, czyli zakres, koszty i cena. No to faktycznie zawsze jest tak, że gdzieś ktoś tą kołderkę w swoją stronę chce ciągnąć, więc czasami no jak nie mamy czasu, to jest kosztem czegoś z tych pozostałych elementów. No my często rozwiązujemy to tak, że jeżeli nie ma tego czasu albo nie ma takiego budżetu, to jednak fazujemy projekty, czyli nawet jeżeli się okaże, że chcielibyśmy mieć to, nie wiem, ubezpieczenie może nie, ale jakieś narzędzie marzeń, które stworzymy wspólnie ze sprzedażą, a nie da rady dowieść to w tak krótkim czasie przy danym budżecie, to robimy jakiś pierwszy etap, a potem sobie to układamy w kolejny etap projektu. To też jest jakieś rozwiązanie, które my jakby w naszym zespole też często stosujemy. No to, że zmieniają się czasami nawet może nie główne założenia, bo akurat tutaj nie mieliśmy takich projektów faktycznie w naszym zespole, że ten jakby główny cel się zmienił, ale jakieś takie gdzieś tam w trakcie wychodzą nowe pomysły, tak? To jest też coś, czym pewnie projektowo sobie często potrzebujemy poradzić, czy to zwiększać ten zakres wtedy, czy odstawiać, czy jednak robić, no my staramy się jakby spojrzeć, jaka jest wartość dodana z tego ewentualnie, czy możemy coś zrobić, żeby ten zakres lekko modyfikować, tak?
Okay. Gdzie tutaj 12 pytań pomaga, albo to fundament?
To znaczy tak, no po pierwsze, po czym poznasz, że jest dowiezione, czyli po tych ostatecznych celach, czyli jeżeli nawet nam coś wpada, to też sprawdzamy, jak bardzo ma to wpływ na efekt końcowy, tak? Czyli faktycznie, czy jest wartość biznesowa, wartość dla klienta, wartość dla biznesu. Czas, czyli to na kiedy, jak sobie, no planowanie przede wszystkim, czyli jak sobie ustalamy planowanie, jak ustalamy sobie te zadania do zrobienia, kto za co jest odpowiedzialny, na kiedy trzeba dowieść, no to są takie rzeczy, które też pomagają, tak, czyli powrót do tego też pytania, tak.
W świecie, który pędzi na wczoraj, potrzebny jest ktoś, kto trochę poukłada. A takie najtrudniejsze twoje wyzwanie zawodowe w tych pełnoletności, etc., zawodowe, projektowe, nie? Co takiego zapadło ci w pamięć, to było takim learningiem, gdzie stwierdziłaś, kurczę, te projekty trzeba zrobić w poukładany sposób, bo chyba każdy miał jakieś tam, i to najczęściej była jakaś mroczna historia w niej albo bardziej. Masz takie, którym się możesz podzielić?
To znaczy, wiesz co, nie przychodzi mi jakieś konkretne. Na pewno, słuchajcie, z czasem, jak patrzę przez taką moją historię zawodową, to trochę pokory, tak? Bo ja faktycznie też, tak jak ty dzisiaj chyba na początku powiedziałeś, jak w coś wchodzę, to się mocno zapalam. I to, czego nauczyłam się w różnych projektach, to żeby trochę bardziej słuchać innych perspektyw, tak? Bo faktycznie czasami jest tak, że mamy jakąś swoją wizję. Znaczy dzisiaj już mocno jestem z tym za pan brat, tak? Ale faktycznie jako pasjonatka i ta, która ma jakąś wizję końca, czasami zakręciłam się tak, że gdzieś tam z boku coś mi umknęło i później się okazało, że jednak czegoś nie wzięłam pod uwagę. I to ładnych parę lat temu nauczyło mnie takiej pokory. Poza tym no ja też byłam trenerem, pracowałam ze sprzedażą, więc jak ktoś pracuje ze sprzedażą, to też wie, że praca ze sprzedażą jest świetna pod takim kątem, że tam nie ma teorii. Tam jak o czymś mówisz, to albo to wiesz, albo przećwiczyłaś, albo zrobiłaś, albo doświadczyłaś i stąd może też takie moje podejście do tego, że mnie się fajnie pracuje z kimś, kto wie, o czym mówi. Ale teoretycznie tylko.
Bo to jest praca we sprzedażą, jak się wchodzi do sali, gdzie są grupy, osoby z różnych działów, wiesz, kto jest we sprzedaży, Albo, tak. Albo jak masz obok dwie fale, jest sprzedaż i jakikolwiek inny dział. Może marketing i sprzedaż, to, ale też po intensywności decybeli wiadomo, do którego działu wchodzisz. I ja pamiętam z moich doświadczeń, że w jednym z zespołów sprzedażowych, gdzie ja zaprosili, OK, przeszkól zespół, żeby po prostu robić projekty, żeby to działać, to co mnie najbardziej zaskoczyło, największą trudnością dla zespołu było stworzenie WBF-a, tego zakresu rozbicia projektu na zadania, i zawsze było mylenie celu z projektem, nie? Że okej, mamy cel i tyle, ma być plus 10% czegoś i jedziemy, nie? A później, że to cel, jakieś zadania, cokolwiek, i ja stwierdziłem, że duża część sprzedaży działa na zasadzie, każda minuta niespędzona na sprzedaży to czas stracony. To jest trochę, ale widzę, że jest też druga część, bo część taka pracująca bezpośrednio na krótko, to ma swoje plusy, bo to jest mega energia, ale ma też swój minus pod kątem przewidywania tego, co się może wydarzyć za 3 miesiące, za pół roku i tak dalej. Jak trzeba zrobić jakieś inicjatywy zaplanowane, to potrafi być mega trudne, bo tej kompetencji nie ma. I tam się zaskoczyłem, że kurczę, to jest po prostu jednak umiejętność rozbić ten pomysł albo cel sprzedażowy na mniejsze kawałki. Ale drugim elementem, który też zacząłem zauważać, że część ludzi pracuje też bardziej w roli key account managerów, i tam z kolei to podejście jest inne. Tam jest bardziej praca na projektach, w dłuższej perspektywie i z klientem. I wy wspieracie i takie projekty, i takie projekty, i te dwie grupy są waszym klientem wewnętrznym, tak?
Jak najbardziej. No i jesteśmy takim właśnie zespołem, jak powiedziałeś. My patrzymy jednak, co będzie za pół roku, za rok, za dwa, za trzy, tak? Mhm. Czyli wyłapujemy te elementy, które dzisiaj może nie są idealne, albo w jakim kierunku idzie rynek, albo co jeszcze możemy zrobić, żeby faktycznie naszej tutaj sieci sprzedaży się lepiej pracowało z klientem i żebyśmy jakby lepiej właśnie obsługiwali tych klientów. I to jest ten komfort, trochę komfort też, z drugiej strony faktycznie czasami jest ciśnienie, tak?
No, nie byłoby ciśnienia, nie byłoby projektów, nie? A no to teraz spróbując włapać to w jakąś ramę, to na koniec jakbyś miała coś poradzić dla ludzi, którzy chcą wejść, są w podobnej roli, wpadają w zespół, pracują w podobnym zestawie, jakieś 3 rady, jak sobie ogarniać projekty i podchodzić do projektów, ale żeby nie było za łatwo, to na metaforze Nordic Walking może zróbmy.
No dobrze, słuchajcie, no, tak jak powiedziałam na początku, ja jestem instruktorką i przy okazji też jestem sędzią, no i trochę jak w projektach, jak znasz dobrze technikę, poprawnie chodzisz, to też ta skuteczność i efektywność Nordic Walking, bo przy Nordic Walking pracuję, jak dobrze idę dobrą techniką, około 90% mięśni. Jeśli idę sobie tak byle jak, to dużo mniej, więc jeżeli chcę być skuteczna w projektach, to nauczmy się najpierw techniki, podstaw, wyszlifujmy tą technikę, żeby ona weszła w nawyk i potem będzie dużo, dużo skuteczniej. A na tych zawodach, gdzie możemy się czasami spotkać, a ja będę w roli sędziego, na pewno nie będzie żółtej ani czerwonej kartki, tylko zielona.
A wata można dostać czerwoną kartkę w Nordic Walking? Uderzenie kijkiem kogoś obok?
Czerwona kartka między innymi za bieganie na przykład, tak? Bo Nordic Walking to jest niepoprawna technika chodzenia właśnie z kijami Nordic Walking, natomiast my oczywiście nie biegamy w Nordiku, więc jeżeli ktoś biega, no to już jest dyskwalifikacja. A żółte kartki za technikę, czyli to już jakby nie wchodząc w szczegóły. Dobra praca rąk, nóg powoduje, że te mięśnie nam pracują w odpowiedniej ilości i osiągamy najlepszy efekt właśnie z tej pasji swojej nordikowej.
Ale to jest fajna rzecz, o której powiedziałaś, bo faktycznie wiedziałem, że w tej metaforze coś będzie. To jest podobnie, nie? Projekty można robić jakoś, nie? I je robimy. I aleluja, dowozimy, super i tak dalej. Natomiast można po prostu tyle samo czasu spędzić i zmieniając coś, mieć po prostu lepszy rezultat, nie? I o tym mówimy. Jeżeli robimy małe projekty na małą skalę, to ta różnica może będzie niewielka i tak dalej, możemy sobie działać jakkolwiek, nie? Ale my nie mówimy o orzeszkach, po prostu jeżeli mówimy o tych projektach, które robicie. No tylko tam faktycznie po prostu to ma znaczenie. Tym bardziej, że nie masz zespołu, który ma 500 osób, tylko to jest kompaktowy zespół, żeby to tak nazwać, a oczekiwania wpada. Sorry, ja muszę to, bo jak zostawię po prostu te czerwone kartki. Pobił ci się ktoś kijkami na zawodach kiedyś? O,
Nie. Tutaj na zawodach Nordic Walking, jak zresztą w sporcie, myślę, jest bardzo, zawsze bardzo fajna atmosfera, jest dużo pozytywnej energii, dużo pasji, dużo takiej, warto sprawdzić to samemu. Ja zachęcam do tego, tak? No, ale ja myślę, że to w każdym sporcie jest ten plus.
No okej, a w zawodach to jest bardziej feminizowana dyscyplina, czy tak jest parytet w niej?
Wiesz co, jeśli chodzi o zawody, to bywa różnie. Jest mniej więcej po połowie. Nie ma tak, że jest przewaga. Tak? Kiedyś było więcej kobiet. Dzisiaj Nordic Walking już ma dużą historię, również u nas w Polsce, więc myślę, że to też z tego wynika. I faktycznie ludzie są w różnym przedziale wiekowym, bo mamy i osoby 70-kilkuletnie, które świetnie chodzą technicznie i bardzo szybko i w ogóle są sprawni, tak, że nieraz osoby kilkunasto czy tam 20-kilkuletnie nie mają takiej sprawności, także no dzisiaj nie ma żadnych reguł. Zresztą tak jak w życiu, słuchajcie. Dużo jest w głowie, a nie tylko w PESEL-u, o tak.
Właśnie, i to też nawiązując, bo ostatnio jeden z tematów, który mnie ruszył, Silver Tsunami, czyli po prostu ludzie, Silver chyba 55 plus i tak dalej. I ja tam napisałem, że, bo kiedyś na szkoleniu ktoś mi powiedział, dostałem pytanie, jak pokazywałem narzędzia do zarządzania projektami, a jak sobie w tym radzą seniorzy 40 plus? Nie? Ja tak mówię.
Chyba powinnam się obrazić.
Ja to prowadziłem, jak miałem 42 lata, nie? To mówię, wiesz, nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, ja należę do grupy 40 plus i jak widać daję radę, nie? I post się spotkał, wrzuciłem go na LinkedIna ze sporym odzewem, nie? Więc dla wszystkich, którzy się zastanawiają, czy seniorzy 40 plus dają radę, macie dwójkę seniorów, którzy dają radę, niektórzy jeszcze wymiatają na kijkach, czyli to, kończymy tym, że dyscyplina, jak ma być dyscyplina, można sobie robić jakoś tam i to będzie, albo można to zrobić technicznie i będzie fajniej.
Super. I cały czas dążyć do ideału.
Tak? Okej. Okay. A czemu?
No chociaż tak.
Bo to presja trochę mentalna.
Nie, to myślę, że to jakby taka trochę pokora, że wiesz, że zawsze może być coś jeszcze ciut lepiej, tak? Nawet jak już gdzieś widzimy, że jest okej. Okay. Mhm. Ja często spotykam osoby, które mówią, że są idealne, więc
to również. Okej. To nikt nie jest idealny, czasem jest trochę mój jedyny grzech, to pycha. Ale to jeszcze ten wątek chciałem pociągnąć, bo on jest ciekawy też rozwojowo. Jak ja się bawię w moje strzelanie i rozwój tam, no to jest taki moment, że uczysz się bardzo szybko i masz bardzo szybki postęp, później się robi takie plateau naturalnie i ja na przykład jak stwierdziłem, kurczę, ja walczę o wyniki, walczę o zawody i tak dalej, to ja miałem wtedy niezły regres na wrzucenie sobie, bo wrzuciłem sobie presję i tak na dobrą sprawę trochę się mentalnie kontuzjowałem i później pół roku się podnosiłem z powrotem zaraz odzyskać przyjemność z tego, więc to dlaczego do tego nawiązuję, bo dla mnie taka presja na doskonałość w zarządzaniu projektami może się skończyć tak jak u mnie, ale jest jeszcze jedna rzecz, którą mówisz, że jak chcesz jednak wejść na ten wyższy poziom, to wtedy patrzysz już na niuanse i bardzo dużo rzeczy zaczyna się liczyć, nie? Ta technika...
Albo Mariusz, poprosisz kogoś z boku, żeby sprawdził, co robisz, tak jak my z naszym zespołem chcieliśmy, żeby ktoś też zerknął z boku. Co jeszcze możemy zrobić lepiej?
Tak, więc spoko, super. Dziękuję bardzo za rozmowę, bardzo się cieszę.
Ja również dziękuję, dziękuję jeszcze raz za szkolenie, to w imieniu całego zespołu i oczywiście wszystkiego dobrego w nowym roku, bo widzimy się w miarę jeszcze w pierwszych dniach, więc jeszcze
tak,
mamy...
Tak, a nawet jak ktoś ogląda później, to też wszystkiego dobrego na te kolejne święta. Jak macie jeszcze jakieś pytania do Agnieszki albo gdzieś wrzućcie w komentarze, no to spróbujemy odpowiedzieć. I dzięki bardzo i do zobaczenia pewnie wkrótce.
Do zobaczenia. Do widzenia.
No i mamy to. Dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak się Wam podobało, dajcie łapkę w górę. Polecajcie przyjaciołom. Jak się Wam nie podobało, polecajcie wrogom. Wszyscy będą zadowoleni. Jeżeli macie jakieś pytania do Agnieszki, do mnie, chcielibyście zobaczyć też z jakichś konkretnych branż przykłady, z którymi pracowaliśmy, wrzućcie to proszę w komentarzach albo napiszcie do mnie, będziemy działać. I tak jak mówiłem, tej formy, to jest nowa forma dla nas, prowadzenia wywiadów na kanale, więc wszelaka informacja zwrotna, co wam się podoba, co mógłbym poprawić, co moglibyśmy zmienić, będzie bardzo, bardzo cenna dla mnie, żeby się nauczyć robić to lepiej i dla was, żeby stworzyć lepsze treści. Dla tych wszystkich, którzy chcieliby dla swojego zespołu rozwijać się i wykorzystać fundament zarządzania projektami, czyli szkolenie, które dostarczyliśmy dla Agnieszki i jej zespołu, link znajdziecie w opisie do tego filmu. I zapraszam was też do kontaktu. Najprościej wejść na stronę 12pytań.pl, tam znajdziecie kontakt do zespołu i zaopiekujemy się wami, żeby dowieść dla was konkretne rozwiązanie. Dziękuję bardzo, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, powodzenia w projektach.